Dialog sportowy.
Sportowy dialog, Magdalena Wałdoch, witam serdecznie. W pierwszej części naszej audycji moim gościem jest Katarzyna Ratajczyk, organizatorka biegowego Grand Prix Dzielnic Gdańska. Witam cię, Kasiu.
A witam was bardzo serdecznie.
Biegowe Grand Prix Dzielnic Gdańska stworzyliście 3 lata temu. Dlaczego?
Organizatorem, znaczy koordynatorem biegowego Grand Prix Dzielnic Gdańska jest Kamil Sośniak. Jest to młody, 27-letni radny z Zaspy. 3 lata temu wpadł na pomysł, żeby zintegrować mieszkańców Gdańska i połączyć to z aktywną formą spędzania czasu, tak aby mieszkańcy mogli poznawać inne również rejony naszego miasta. I tak zaczęła się współpraca z innymi radami dzielnic. W pierwszej edycji było 8 biegów, w kolejnej również 8, w tym roku mamy 6 biegów, także współpraca idzie na pewno w dobrym kierunku.
Do kogo skierowana jest wasza impreza?
Naszą imprezę kierujemy do wszystkich mieszkańców Gdańska, zarówno z przedziału wiekowego 30-50, ale mamy również kategorie, biegi przeznaczone dla kategorii w wieku przedszkolnym, w wieku szkół podstawowych. W tym roku również bieg malucha dla czterolatków, pięciolatków i sześciolatków.
Wspomniałaś, że w tym roku czeka nas 6 etapów imprezy. 6 etapów, czyli 6 dzielnic. To chyba spory wysiłek organizacyjny.
W tym roku zdecydowaliśmy się na 6 edycji. Po zeszłorocznym cyklu uznaliśmy, że to będzie jednak wystarczająca ilość. Nasza edycja rusza w czerwcu. Mamy później zaledwie tydzień, żeby przygotować się do kolejnej edycji. Po przerwie letniej ruszamy również z kopyta co tydzień kolejna edycja. Jest to spory wysiłek organizacyjny, zapewnianie pozwolenia, tras, dotacje, sponsorzy, logistyka. Mamy zespół sprawdzonych osób, jednak bardzo często jest to zbyt mała ilość osób, aby móc to wszystko pogodzić, prawda? Każdy z nas jednak pracuje, studiuje i robi to wszystko popołudniami.
No właśnie, wy jako młodzi ludzie musicie się czasem zapewne obijać się o przeszkody. Jakie trudności napotykacie przy organizacji imprez?
No do tej pory na pewno naszym największym przeciwnikiem była krótka doba, która trwała tak zdecydowanie za krótko. No na pewno to, że biegi odbywają się z tygodnia na tydzień. My mamy tydzień, żeby podsumować, żeby nagłośnić nową imprezę, żeby uzbierać tak, znaczy środki są wiadomo zbierane dużo, dużo wcześniej, no ale jednak duży nakład finansowy na zorganizowanie imprezy. Z tym mamy cały czas największe problemy z pozyskiwaniem tych sponsorów nie barterowych, tylko finansowych.
Wspominasz tutaj o sponsorach, o tym, że trzeba wszystko dopiąć na ten przysłowiowy ostatni guzik. Jakie atrakcje zapewniacie? Jak wygląda taki dzień imprezy biegowej?
Staramy się, aby było na pewno jak najwięcej atrakcji dla dzieci. Zawsze do tej pory współpracowaliśmy z Lupis World, który zapewniał również ze swojej strony różne atrakcje dla najmłodszych. Jump City od tego roku prawdopodobnie będzie miało u nas swoje stoisko. No, próbujemy zawsze zorganizować jakieś konkursy z nagrodami czy dmuchańce, żeby w trakcie, kiedy jest bieg dla dorosłych, dla rodziców, dzieciaki również miały zabawę dla siebie. Zawsze również próbujemy odłożyć część koszulek, aby były właśnie do nagród, do losowania spośród wszystkich uczestników.
Można powiedzieć, że ostatnio mamy taki boom na zdrowy tryb życia. Czy w związku z tym zauważasz większe zainteresowanie waszą imprezą na przestrzeni tych kilku lat, od kiedy działacie?
Możemy powiedzieć o wzroście zainteresowania naszą imprezą. Jest to 3-krotnie większa ilość uczestników od pierwszej edycji. Wiadomo, nagłośnienie robi swoje. ludzie bardzo chętnie biorą udział w imprezach, zwłaszcza jeżeli jest to impreza dla całej rodziny i nie muszą martwić się, gdzie zostawić dzieci. Tak naprawdę nasza impreza jest skierowana właśnie dla całych rodzin i jest to forma bezpłatna, co też w pewien sposób nas wyróżnia spośród tego całego rynku biegowego na Pomorzu. Staramy się zróżnicować dystanse dla poszczególnych grup wiekowych. Mamy kategorię malucha, kategorię dziecka młodszego do 10 lat, kategorię dziecka starszego do lat 12, są juniorzy do 16 roku życia oraz kategoria biegu głównego, czyli bieg główny 5 km, to jest kategoria 17+. I tam również mamy podkategorie już, aby każdy, powiedzmy, w swoim tam przedziale wiekowym mógł zdobyć jak najwyższe miejsce. No, na pewno jest to forma zabawy i taka alternatywa dla rodzin na aktywne spędzanie weekendów.
A jak to wygląda z nagrodami? Przewidujecie jakieś wartościowe upominki dla zwycięzców, czy w związku z tym, że no, jest to bezpłatna forma, jest to jakaś okrojona oferta, jak to wygląda?
Zawsze próbujemy zachęcić dzieciaki do tego, żeby biegały, jednak nie chcemy wprowadzać takiego trybu biegnę po coś, albo biegnę, żeby dostać medal, czy biegnę, żeby dostać tam jakąś nagrodę. Jednak zawsze staramy się, aby ta pierwsza trójka dostała upominki, dostała te medale. Zwycięzca dostaje puchar. Oprócz tego mamy nagrodę od sponsorów, właśnie od Lupis, od Saloniku Urody, od Polara. Z MK Bowling również wspiera nas nagrodami. No i również nagrody ze środków Rady Dzielnicy, prawda, z budżetu ustalonego na daną edycję. Zawsze odkładamy tą część środków, żeby było na nagrody. I oprócz tego na sam koniec klasyfikacja generalna. Tam w tym roku również przygotowujemy dla wszystkich kategorii wartościowe nagrody.
Wspomniałaś już o nowości biegu malucha. Czym jeszcze ta edycja różni się od poprzednich?
W zeszłym roku, w poprzednich edycjach mieliśmy duży problem z pomiarem czasu i z jego efektywnością. Nie mieliśmy odpowiednich osób, które by się za to zabrały. My też bardzo dużo czasu spędzaliśmy na podsumowaniach, na klasyfikacjach. Wiadomo, to parę tysięcy biegaczy, wszystkich trzeba sklasyfikować, wszystkich trzeba podsumować. W tym roku zdecydowaliśmy się, że musimy odłożyć pewną część pieniędzy na firmę, która po prostu profesjonalnie się tym zajmie. Także to jest punkt pierwszy, myślę, nowość numer jeden, pomiar czasu, Good Time, firma Good Time się zajmie pomiarem czasu i całą klasyfikacją. Prawdopodobnie również uruchomimy opcję SMS-a zaraz po dobiegnięciu do mety z wynikiem. Nowością będzie również większa współpraca ze szkołami. Szkoły będą również brały udział w rywalizacji. Szkoła, która wystawi największą ilość uczestników, pod koniec dostanie vouchery, dostanie nagrody od Lupis World na grupowe wejścia. Oraz kolejną nowością jest współpraca z Fundacją Mam Marzenie. Do tej pory nie byliśmy jakby oficjalnie podłączeni pod żadną fundację. W tym roku Fundacja Mam Marzenie oficjalnie zostaje fundacją, która zbiera środki na poszczególne osoby. Na każdej edycji zbieramy dla innego dziecka. Także to jest też nasza taka nowość.
Najbliższa okazja, żeby wystartować już 13 czerwca. Gorąco już dziś zachęcamy do udziału w tym biegu, a także w następnych etapach. Powiedz, czego możemy się spodziewać po biegu inauguracyjnym?
13 czerwca spotykamy się na Zaspie. W tym roku organizatorzy przewidują nową całkowicie trasę. Nie będzie biegania po ulicach, nie będzie biegania po osiedlu jako uliczkach, tylko spotykamy się w parku Jana Pawła II. Już robimy powoli przymiarki właśnie do mierzenia trasy, żeby jak najciekawsza wyszła trasa i była jak najbardziej przyjemna dla naszych biegaczy. Na pewno postaramy się, aby był catering, był Jump City, także na wejście na pewno będzie huczniej, będziemy chcieli zrobić to z pompą.
No to jeszcze powiedz, jak was znaleźć?
mamy nowy fanpage, biegowe Grand Prix Dzielnic Gdańska, oryginalna strona oraz na naszej stronie internetowej bieginadzielnicach.pl.
Zachęcamy do odwiedzin obu tych stron. Moim i waszym gościem była Katarzyna Ratajczyk, organizatorka biegowego Grand Prix Dzielnic Gdańska. Dziękuję ci, Kasiu, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Przypominam, że pierwszy bieg już 13 czerwca, a już za chwilę przejdziemy do drugiej części sportowego dialogu, w której dowiecie się m.in. co nowego w AZS-ach i jak oceniamy występy trójmiejskich drużyn. Zostańcie z nami.
Dialog sportowy.
Sportowy dialog, Magdalena Wałdoch, witam ponownie. Ze mną w studiu od lewej
Michał Fila,
Ania Wójtowicz,
Jarosław Bieńkowski,
Bartek Krawczyk
i Kalina Pietrucha.
I od razu na początek Kalina opowie nam, co dobrego słychać w AZS-ach. Kalina, interesują nas tylko dobre wieści, także chyba masz ich niewiele.
No to mnie tutaj zażyłaś mocno, bo z dobrych wieści to właściwie możemy powiedzieć o brydżu, bo po kilku latach wznowiła działalność grupa AZS-owa w brydżu, bo przez kilka lat nie mieliśmy reprezentacji i ostatnio odbyły się właśnie mistrzostwa w ramach AMP-ów podczas akademickich mistrzostw Polski. Nasza reprezentacja poradziła sobie całkiem nieźle. Do medalu w kategorii uniwersytetów zabrakło bardzo mało, bo zajęliśmy 4. miejsce. Natomiast w klasyfikacji generalnej to było 11. miejsce i pozwolę sobie przedstawić tutaj zespół. To był Patryk Berhorst, Barbara Galikowska, Łukasz Kuczewski, Grzegorz Melzer i Łukasz Wilamowski. No myślę, że to fajnie, że także brycz sportowy wraca, jeśli chodzi o AZS. Mamy nadzieję, że będą się rozwijać.
Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy, a sukcesu nie odniósł AZS futsal.
No właśnie, tak się zastanawiałam, czy będziesz chciała, żebym pominęła to milczeniem, czy nie, ale tak, futsaliści nasi niestety polegli z Klireksem Chorzów 2-4. Wiem, że byłaś na początku tego meczu, więc widziałaś, bo pierwsza bramka padła w 7 sekundzie. I tę bramkę rozumiem, że widziałaś.
Tak, bardzo ładna brameczka, która rozpaliła nadzieję. No niestety potem było już tylko gorzej.
Tak jak to zostało skomentowane na stronie AZS-ów, miłe złego początki niestety. Tak to się zakończyło. No drugą bramkę udało się zdobyć Depcie. To była bramka po podaniu Wojciecha Pawickiego. No i tak naprawdę to są jedyne sukcesy naszych w tym meczu. Mecz był chaotyczny, później mimo wielu prób już nie udało się zdobyć żadnego gola. Faule, dyskusje z arbitrem, żółte kartki, no kiepsko, naprawdę.
Taka smutna retrospekcja w ogóle mnie w trakcie tego meczu spotkała, bo po pierwsze utwierdził mnie w przekonaniu, że jestem bardzo, bardzo stara, bo pamiętam świetnie czasy, kiedy Klirek z Chorzów, ten sam Klirek z Chorzów, który teraz bije się o utrzymanie, walczył z wtedy jeszcze istniejącym Holidayem Chojnicą o najwyższe cele. To były Puchary Polski, bardzo zacięte mecze o mistrzostwa, a tutaj no niestety pozbawił nasz AZS tego utrzymania.
No pozostaje nam się może tylko cieszyć, że w przyszłym sezonie w takim razie będziemy oglądać Derby Gdańska, bo Politechnika też w pierwszej lidze. Jeszcze jeden mecz przed naszymi zawodnikami, no ale to już nie będzie miało wpływu na żadne wyniki. Miejmy nadzieję, że chociaż poprawi naszym zawodnikom humor.
Zostawmy więc AZS-y i humory zawodników futsalu. Michał, teraz twoja kolej. Zapal iskierkę nadziei w biało-zielonych sercach, które właśnie teraz cię słuchają, bo po niedzielnym zwycięstwie z Łęczną ta sytuacja w tabeli wygląda w miarę dobrze przed ostatnią kolejką.
Tak, muszę się z tobą zgodzić. Rzeczywiście wygląda, powiedziałbym, bardzo dobrze. Lechia Gdańsk musi się naprawdę postarać, żeby nie zagrać w grupie mistrzowskiej. Właśnie trwa mecz z Koroną Kielce w ramach 30. kolejki i trzymamy kciuki, że Lechia przypieczętuje swoją obecność w grupie mistrzowskiej i później już w kolejnej fazie będzie walczyć o europejskie puchary, bo to jest cały czas możliwe i trzymamy za nich kciuki. I miejmy nadzieję, że to wszystko będzie miało miejsce. Natomiast co do samego meczu, pierwsza połowa nie obfitowała w wiele ciekawych wydarzeń. Mecz był wręcz nudny. Jedynym wartym odnotowania faktem jest to, że Stojan Wraniesz w 39. minucie zdobył gola po przepięknej asyście Bruno Nazario. Natomiast druga połowa, no to już była koncertowa gra gdańskiej drużyny. Grali bardzo ofensywnie, praktycznie nie opuszczali połowy swoich przeciwników. No i w 51 minucie po przepięknym, prostopadłym podaniu Sebastiana Mili, zwanego polskim Messim, Bruno Nazario przypieczętował swój świetny występ w tym meczu i zdobył gola. Był to jego debiutancki gol i radości z tego faktu nie krył trener Lechii Jerzy Brzęczek. Posłuchajmy, co powiedział.
Zdobyliśmy dwie bramki, mieliśmy sytuację do tego, żeby to spotkanie dzisiaj zakończyło się większym naszym zwycięstwem. Cieszę się również bardzo z tego, że Bruno zdobył pierwszą bramkę. I jeszcze raz gratulacje dla całej drużyny za dobrą, konsekwentną grę, agresywną.
Warto powiedzieć dwa słowa o przeciwniku gdańskiej drużyny, czyli Górniku Łęczna. Zagrali fatalny mecz. Nie oddali ani jednego celnego strzału. Powiem więcej, w ogóle nie strzelali na bramkę Lechii. W drugiej połowie jeden strzał w trybuny i to wszystko, co mogła zaproponować ta drużyna w ofensywie. No i bardzo smutny po tym meczu był trener Górnika Jurij Szatałow.
Lechia przewyższała pod względem przede wszystkim na pewno agresywności. No i różnica jakości. Także tutaj nie mogliśmy w pierwszej połowie wymienić nawet kilka podań. Nie mogliśmy utrzymać się przy piłce, a kiedy nie jesteś przy piłce, to na pewno szybciej się męczysz i gdzieś tam chęć do gry ucieka. Także tutaj na pewno wynik jest sprawiedliwy, to znaczy nawet mógł być wyższy.
Trener mówił o bardzo słabej postawie swojej drużyny, natomiast o świetnej dyspozycji gdańskiej Lechii. I rzeczywiście coś w tym jest, bo chyba nie przystoi drużynie z T-Mobile Ekstraklasy, żeby w ogóle nie zbliżyć się pod pole karne swojego przeciwnika, nie oddawać żadnego strzału, no i grać jednym słowem przysłowiowy piach.
Tutaj wielokrotnie żartowaliśmy już z transferów Lechii. A co sądzisz o jej najnowszym transferze? Mianowicie mam tutaj na myśli oczywiście Marka Jóźwiaka, który został szefem scoutingu i menedżerem kadry Lechii.
No nie powinno się nikogo na samym początku skreślać, no ale znając przeszłość tego pana, no można mieć wątpliwości, czy rzeczywiście będzie takim prawdziwym, realnym wzmocnieniem Lechii. No będziemy oceniać po owocach, zobaczymy co sobą zaprezentuje, kogo ściągnie, czy kogo zaproponuje do pierwszej drużyny. No i myślę, że pierwsze oceny będziemy mogli powiedzieć i podsumować jego działalność w rundzie jesiennej sezonu 2015-2016. No nic więcej na tą chwilę, myślę, że o nim no, nie można powiedzieć, żeby nie oskarżać, tak? I nie, tutaj go fałszywie nie traktować.
Ale trzeba tutaj odnotować fakt, że idealnie wpasowuje się on w politykę Lechii. Zostawmy ten temat. Co o Arce?
Arka Gdynia również w niedzielę rozegrała swój mecz o godzinie 12.30 na Stadionie Miejskim w Gdyni. Podejmowała wicelidera pierwszej ligi Wisłę Płock. Ten mecz powinien zupełnie inaczej wyglądać. To znaczy, powinny paść bramki, a skończył się bezbramkowym remisem. W 78 minucie Sobieraj otrzymał drugą żółtą kartkę i wyleciał z boiska i Arka przez nieco ponad 10 minut grała w osłabieniu. Natomiast powinna wygrać to spotkanie. Grała zdecydowanie lepiej od wicelidera. I aż dziw, że ta piłka po prostu nie zatrzepotała w siatce i Arka nie odniosła zwycięstwa. I to chyba już definitywnie przekreśla ich szanse na awans do T-Mobile Ekstraklasy i w przyszłym sezonie na derby Trójmiasta. Przypomnijmy jeszcze aktualną tabelę na stan po 29. kolejce T-Mobile Ekstraklasy. Lideruje tabeli Legia Warszawa, ma na swoim koncie 53 punkty. Tuż za nią Lech Poznań, który zgromadził 51 oczek. Na pudle jeszcze znalazła się Jagiellonia Białystok z 46 punktami. Niezmiennie w strefie spadkowej PGE z Bełchatów, który zgromadził 31 punktów. Natomiast Zawisza Bydgoszcz dalej z 29 punktami. Natomiast Lechia Gdańsk aktualnie na 7. miejscu, ma na swoim koncie 41 punktów, no i liczymy, że dzisiaj zdobędzie 3 i przypieczętuje swoją obecność w grupie mistrzowskiej.
Dialog sportowy.
To tyle o piłce nożnej, teraz przejdziemy do piłki ręcznej. W ubiegłą środę swój mecz rozegrali Szczypiorniści Wybrzeża Gdańsk, którzy po dramatycznym boju ostatecznie niestety ulegli Śląskowi Wrocław. Mecz zakończył się wynikiem 27-26. I tak naprawdę trudno jest mi cokolwiek o tym spotkaniu powiedzieć bez emocji. No ale może spróbuję. Początkowo na prowadzeniu przez długi czas Wybrzeże, kilka fenomenalnych akcji Marcina Lijewskiego, który tutaj znowu udowodnił swoją pozycję w klubie. No i potem za sprawą Macieja Ścigaja i Michała Adamuszka, którzy łącznie we dwóch zdobyli 75% bramek w tym meczu dla Śląska. Gospodarze stopniowo odrabiali straty, ostatecznie przed przerwą prowadząc jedną bramką. Po przerwie gospodarze powiększyli przewagę, Wybrzeże przegrywało już 5 bramkami i jak zwykle udowodnili, że potrafią walczyć do końca i no niestety no tych kilku sekund zabrakło. Posłuchajcie teraz, co po meczu do powiedzenia miał trener Daniel Waszkiewicz.
Mecz typowej walki tutaj od pierwszych minut. Cechowało ten duża nieustępliwość i chyba tutaj trochę Śląsk nas fizyczność zdominował. W drugiej połowie odskoczył na 5 bramek. Próbowaliśmy no, różnych sposobów, żeby ich dojść. Niestety chyba dzisiaj zespół Śląska był o to tą jedną bramkę lepszą.
Tym razem, jak trener słusznie zauważył, o jedną bramkę lepszy był zespół Śląska-Wrocław. Jednak w tabeli to Wybrzeże jest wciąż w lepszej sytuacji. I co najważniejsze, nadal jest szansa na to, żeby rozgrywki zakończyć na 9. niezagrożonym barażami miejscu i wszyscy w gdańskiej drużynie wierzą, że tak to się właśnie dla nas zakończy. W dużo korzystniejszej sytuacji są Szczypioryński w Istalu Gdynia. Podopieczne Pawła Tetelewskiego odniosły spory sukces, o którym opowie nam Ania.
Tak, dokładnie. W weekend mogliśmy być świadkami trzeciej wygranej w Istalu nad Elblągiem. I właśnie o złoto zagrają nasze gdyńskie piłkarki ręczne w Istalu Gdynia z MKS Selgrosem Lublin. Zawodniczki Selgrosu wygrały również w poniedziałkowym starciu w Szczecinie i będą naszymi rywalkami. A o brązowe medale powalczą szczypiornistki startu Elbląg oraz Pogoni Baltika Szczecin. Mecz w Istalu w Elblągu był dość jednostronny, mimo że zakończył się wynikiem 24-21, więc można powiedzieć, że niewielką przewagą, bo 3 bramek. A obie drużyny finałowe wygrały pewnie 3-0 ze swoimi rywalkami.
Sporo sukcesów u naszych trójmiejskich zespołów, bo 2 mecze finałowe w ciągu 5 dni rozegrali podopieczni Andrzeja Anastazjego. Bartku, jak oceniasz występy żółto-czarnych?
Występy żółto-czarnych można oceniać dwojako. Oczywiście były oczywiste plusy tego, iż grali w finale Mistrzostw Polski, no ale nie da się przemilczeć też minusów, jakim były 2 porażki podopiecznych Andrzeja Anastazjego. W piątek w Ergo Arenie Lotos podejmował Asseco Resowie i trzeba przyznać, że mecz był na bardzo wysokim poziomie. Był bardzo wyrównany, a zdobywanie punktów no, nie przechodziło z łatwością obu drużynom. Dopiero w trzecim secie Resowia złapała taki większy luz w grze, zaczęła grać bardziej kombinacyjnie i to było widać zwłaszcza na początku tego trzeciego seta, kiedy rzeszowianie objęli bardzo wysokie prowadzenie, którego nie oddali już do końca, pomimo iż zawodnicy Lotosu próbowali dogonić, te próby jednak spełzły na niczym. Brawa dla Lotosu za to, iż w czwartym secie nie poddali się, nawiązali walkę, wygrali tą bardzo wyrównaną partię i doprowadzili do tiebreaka. Niestety w decydującym piątym secie również na początku kilka punktów przewagi złapali zawodnicy gości, którzy to zwycięstwo dowieźli do końca i cały mecz wygrali 3-2. Posłuchajmy, co mieli do powiedzenia zawodnicy obu ekip. Po kolei Rafał Buszek, zawodnik Resowi oraz MVP tego spotkania, a także zawodnicy Lotosu Trefla, Mateusz Mika oraz Wojciech Grzyb.
Cieszymy się z tego, że dzisiaj się udało wygrać. No, takie są play-offy, że się wygrywa bardzo wyrównany mecz i się prowadzi 2-0. Cieszymy się, mamy mecz u siebie i musimy wykorzystać tą szansę. Na pewno musimy być na 100% skoncentrowani, żeby wygrać i zakończyć tą rywalizację, ale no, tak jak dzisiaj to wyglądało, że to nie będzie łatwy mecz i cieszę się tylko z tego, że poziom tych zawodów był bardzo wysoki i myślę, że to był godny o Mistrzostwo Polski.
Dzisiaj Rafał zagrał bardzo dobre spotkanie, ale nie udało nam się utrzymać tego poziomu, który mieliśmy w pierwszym secie i następne sety nie graliśmy już tak dobrze. Walczyliśmy do końca, ale czegoś zabrakło, nie udało się. Trudno, jedziemy do Rzeszowa próbować odwrócić losy rywalizacji. Każda porażka boli, tylko zmienia się trochę myślenie po porażkach. Dzisiaj możemy sobie myśleć, że szkoda, że tak niewiele zabrakło i być smutni, ale z drugiej strony, gdybyśmy przegrali szybko 3-0, to bylibyśmy smutni z tego powodu, że nawet nie podjęliśmy walki. Tą walkę dzisiaj podjęliśmy, ale niestety zabrakło kilku akcji. Ja wierzę w to, że będziemy w stanie osiągnąć jakiś dobry wynik w Rzeszowie i być może wrócimy tutaj. Będziemy się starać, no to jest siatkówka, to jest sport. Tutaj mogą się zdarzyć różne rzeczy i jeszcze wierzymy w to, że można tu wszystko odwrócić, tą całą rywalizację.
Na pewno mieliśmy słabsze momenty w tym meczu, ale które nie wynikały po części z bardzo dobrej gry rzeszowian. Oczywiście fajnie jakby tych słabszych momentów nie było, ale tak jesteśmy ludźmi, to jest siatkówka, gra błędów i niestety trochę za duża ilość błędów na początku. I to spowodowało, że Rzeszów miał dużą zaliczkę w tym secie. Goniliśmy ich, ale nie dogoniliśmy. Natomiast pozostałe sety, no na pewno była walka. W tiebreaku też mieliśmy małą stratę, udało nam się doprowadzić do wyrównania, no i niefortunnie tam przegraliśmy, tam jedna, dwie piłki decydowały o tym tak naprawdę. Szkoda na pewno, bo to pokazuje, że jakaś tam szansa była na zwycięstwo dzisiaj. Na pewno dołożyliśmy wszelkich starań, żeby spróbować wygrać, no, pomimo tego, że na pewno to Resowia jest faworytem i ma tak świetnych zawodników, na przykład jak Rafał Buszek, który nie grał nie wiem ile miesięcy, ale ze 3 podejrzewam i nagle wszedł i dzisiaj wygrał im mecz, no i zagrał niesamowite zawody. I to jest na pewno ich siła. Myślę, że nie mamy się za bardzo po dzisiejszym meczu czego wstydzić, ale na pewno troszeczkę jest nam, czujemy niedosyt.
Pozwolę sobie też na kilka słów o takiego osobistego komentarza, ponieważ dość mocno zawiodłem się na Mateuszu Mice, który był takim synonimem nieszczęścia wszelkiego, które spotykało zawodników Lotosu w tym spotkaniu, ponieważ nasz przyjmujący nie radził sobie w przyjęciu. Popełnił najwięcej błędów, aż 4 najwięcej na boisku i zazwyczaj zdarzało się to w decydujących momentach, czyli wtedy, kiedy zawodnicy Resowi łapali te kilka punktów przewagi. W ważnych momentach był też zablokowany i no, nie był to jego najlepszy występ. Nie zawiedli natomiast kibice gdańskiego zespołu, którzy w znakomitej liczbie przybyli na to spotkanie. Frekwencja stała na poziomie ponad 10 tysięcy osób, a w przekroju całego sezonu byli oni najliczniejszą grupą na trybunach.
Myślisz, że słabsza postawa Mateusza Miki, naszego aktualnego mistrza świata, była spowodowana presją, jaka na nim ciążyła? No, złoty medal, no coś znaczy, prawda?
Nie wydaje mi się, ponieważ złoty medal mistrzostw świata, finał tamtych mistrzostw, w których to Mateusz Mika został MVP tego spotkania finałowego, pokazały, że ten zawodnik potrafi sobie radzić z presją i naprawdę ciężko uzasadnić to, dlaczego zaliczył taki słabszy występ. Na pewno kibice go nieśli, próbowali nieść, ponieważ należą się im wielkie brawa za wielką, znakomitą liczbę na trybunach, ponad 10 tysięcy osób, za co też działacze gdańskiego zespołu okoronowali ich, zostawiając na ich siedzeniach takie symboliczne, plastikowe korony, które mogli sobie włożyć na głowę podczas tego spotkania. I trzeba przyznać, że fani gdańskiego zespołu naprawdę robili wszystko, żeby z jednej strony swoim zawodnikom przybliżyć nieba, a z drugiej strony doprowadzić do piekła, gdy piłkę mieli zawodnicy Resowi.
Tyle o piątkowym spotkaniu, ale dość niedawno, bo wczoraj zakończył się finał Plus Ligi.
Tak, finał zakończył się niestety dla nas, ponieważ wczoraj wieczorem w Rzeszowie odbył się trzeci i jak się okazało też ostatni mecz tego finału, gdzie drużyna gospodarzy, drużyna Resowi wygrała ten mecz 3-1 i zapewniła sobie po rocznej przerwie Mistrzostwo Polski.
Sporo działo się też w koszykówce, o której opowie nam Jarek. Jarku, to może najpierw o sukcesie na miarę awansu do playoffów, jaki odnieśli koszykarze Trefla.
Tak jest. Wszystkie mecze ostatniej kolejki fazy zasadniczej Tauron Basket Ligi zostały rozegrane 26 kwietnia w niedzielę. Jeśli chodzi o Trefl i zespół Marcina Niedbalskiego, no to była ostatni mecz serii, byli pod ścianą, musieli ten mecz wygrać. A w tym miał przeszkodzić Beniaminek, Wikana, Start Lublin. Pierwsza kwarta to wyrównana postawa obu drużyn z lekkim skierowaniem na gości z Sopotu. Jednak druga kwarta okazała się bardzo kluczowa, gdyż Sopocianie wygrali ją aż 11-27. Trzecia i czwarta to już kontrola meczu, ale w szeregach gości wnikło trochę rozluźnienia. Dlatego ta przewaga, którą mieli po trzech kwartach, stopniała do 10 oczek. A mecz zakończył się wynikiem 77-87. I to premiuje Sopocian 8. miejscem i walką o Mistrzostwo Polski. Bardzo dobre spotkanie rozegrał Paweł Leończyk, to trzeba wspomnieć, i Sarunas Wasiliauskas.
Nieco wyżej, bo na 7. miejscu fazę zasadniczą zakończyło Asseco Gdynia.
Oni już mieli zapewnione miejsce w tamtej kolejce, więc w tej też trener Dawid Dedek mógł sobie pozwolić na rozegranie meczu z zawodnikami rezerwowymi. Zagrali oni ostatni mecz w fazie zasadniczej ze Śląskiem Wrocław. Drużyna z Gdyni bardzo, bardzo chciała podbudowanie ostatnim zwycięstwem. Chcieli się pokazać z jak najlepszej strony. Jednak mnożyły się straty, a gospodarze skrzętnie to wykorzystywali, przyjmując kontrolę nad spotkaniem, wygrywając cały mecz 80-65. I tak zaczynają się play-offy. Trzeba wspomnieć, że na pierwsze miejsce skoczył PGE Turów z Gorzelec, wygrywając w ostatniej kolejce ze Stelmetem Zielona Góra. I to właśnie z PGE Turowem z Gorzelec będzie mierzyć się w pierwszej rundzie play-off Ref Sopot. Zaś Asseco Gdynia, które miało, tak jak wspomnieliśmy, już zapewnione 7. miejsce, zagra ze właśnie Stelmetem Zielona Góra. Następne pary są bardzo, bardzo ciekawe, gdyż z trzeciego miejsca awansował AZS Koszalin, który zagra z jak zwykle czarnym koniem tych rozgrywek Rosą Radą. I czwarta drużyna sezonu zasadniczego Energa Czarni Słupsk podejmie Śląsk Wrocław.
To na koniec jeszcze jeden sport drużynowy, czyli Żużel. Żużel długo wyczekiwany w Gdańsku, tam nie do końca było wiadomo, czy oni w końcu pojadą, czy nie pojadą. No i w ubiegły weekend pojechali.
No jak już ruszyli, to z najwyższego biegu. W ramach drugiej polskiej ligi żużlowej GK Rzet Wybrzeże podejmował u siebie KM Rzet Motor Lublin, który jest faworytem do awansowania do pierwszej ligi. Było to bardzo dobre spotkanie w wykonaniu gdańskich żużlowców. Wygrali to spotkanie 52-38. Najwięcej punktów dla gdańszczan zdobył Gafurow 12, natomiast dla Motora Lublin Dryml punktów 13. W drugiej lidze tabela wygląda następująco. Na pierwszym miejscu Polonia Piła z 2 punktami. Ma również najwięcej punktów dodatnich. Natomiast na drugim miejscu jest Wybrzeże Gdańsk, również 2 punktami, ale ma punktów dodatnich 14. Natomiast ostatni rywal gdańszczan, KMZ Motor Lublin, ma punktów 0 i ujemny dorobek punktowy.
Dialog sportowy. To tyle, jeśli chodzi o minione trójmiejskie wydarzenia. A co przed nami?
3 maja o godzinie 19 Wigry Suwałki zagrają z Arką Gdynia. Myślę, że ten mecz przejdzie bez echa, bo w sumie Arka już nie walczy o nic ciekawego. Wigry także. Także tylko tyle mogę powiedzieć na ten temat.
Wistal będzie walczył o finał, no niestety w Lublinie najpierw. 2 maja w sobotę o godzinie 18 oraz 3 maja w niedzielę o godzinie 17. W Gdyni będziemy mogli obejrzeć spotkanie Wistalu z Lublinem dopiero 9 maja i ewentualnie 10 maja. A jeśli będzie potrzeba, 5 mecz odbędzie się w Lublinie 13 maja. No nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać mocno kciuki za nasze piłkarki ręczne.
I dużo wydarzeń koszykarskich od Jarka.
Tak jest. Tref Sopot swój pierwszy mecz playoff rozegra na wyjeździe już jutro, 30 kwietnia o godzinie 18. Z obrońcą tytułu, tak jak wspomnieliśmy, PGE Turowem z Gorzelec. Już raz w tym sezonie udało się pokonać drużynę ze Zgorzelca w ich własnej hali. Miejmy nadzieję na powtórkę, może nawet dwukrotną. Ponieważ odpowiednio druga batalia tych drużyn z rywalizacji do trzech zwycięstw będzie miała miejsce w sobotę 2 maja, również o 18.30. Na trzeci mecz rywalizacja przenosi się do Sopotu. Mecz odbędzie się we wtorek 5 maja o godzinie 19.15. Asseco zaś swoje mecze rozegra kolejno 1 maja i 3 maja w Zielonej Górze o godzinie 17, a w Gdyni 6 maja o godzinie 19.15.
To był Sportowy Dialog, a dziś o wydarzeniach sportowych mówili
Michał Fila,
Ania Wójtowicz,
Bartek Krawczyk,
Jarosław Bieńkowski,
Kalina Pietrucha
i Magdalena Wałdoch. Do usłyszenia.
Dialog sportowy.